Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O potrzebie wsparcia rodzinnych gospodarstw rolnych i ochrony dzieci przed głodem mówił Benedykt XVI do uczestników sesji FAO. Świętował także wraz z kardynałami 60-lecie swoich święceń kapłańskich. Za chwilę watykańskie aktualności. A w audycji wydawnictwa WAM oraz Instytutu Pamięci Narodowej o kardynale Wyszyńskim będzie mowa o porozumieniu Kościoła w Polsce z komunistami w 1950 roku. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Kryzys obejmujący obecnie już wszystkie aspekty rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymaga wzmożonej walki z ubóstwem, by uwolnić od głodu miliony ludzi. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie uczestników Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa.
Benedykt XVI podkreślił, że wyżywienie jest podstawowym prawem każdej osoby i wiąże się z prawem do życia. Ubóstwo i głód są często skutkiem działań egoistycznych. Nie można przemilczać faktu, że również żywność stała się przedmiotem spekulacji czy podlega obrotom rynku, któremu brak zasad moralnych i wciąż wydaje się on być nastawiony wyłącznie na zysk. Ojciec Święty przypomniał, że według FAO i autorytatywnych ekspertów globalna produkcja rolna winna wystarczyć do wyżywienia całej ludności świata. Wskazał ponadto, że solidarność musi stać się istotnym kryterium wszelkich działań politycznych i strategii gospodarczej.
Kieruję myśl ku sytuacji milionów dzieci, które jako pierwsze ofiary tej tragedii są skazane na przedwczesną śmierć, opóźnienie w rozwoju czy wyzysk. Zwracając uwagę na młode pokolenie, można przeciwdziałać porzuceniu terenów wiejskich i pracy na roli, by pozwolić całym wspólnotom zagrożonym głodem w swym przetrwaniu ufniej spojrzeć w przyszłość. Mimo przyjętych zobowiązań, konkretna pomoc ogranicza się często tylko do interwencji doraźnych. Trzeba wspierać inicjatywy zamierzone również na szczeblu wspólnoty międzynarodowej, by odkryć na nowo wartość rodzinnego gospodarstwa wiejskiego i jego centralną rolę w osiąganiu stałego bezpieczeństwa żywnościowego. Na wsi tradycyjna rodzina rozwija produkcję rolną dzięki przekazywaniu przez rodziców dzieciom nie tylko systemów uprawy i dystrybucji żywności, ale też sposobów życia, kultury, religijności i rozumienia świętości ludzkiego życia. Rodzina wiejska jest wzorcem nie tylko pracy, ale życia i solidarności. Potwierdza się w niej istotną rolę kobiety.
60. rocznicę święceń kapłańskich Benedykta XVI kardynałowie uczcili uroczystym obiadem z papieżem w sali książęcej Pałacu Apostolskiego na Watykanie. Dla Ojca Świętego było to okazją, by spojrzeć na ostatnich 60 lat.
W 1951 roku świat był zupełnie inny. Nie było telewizji, internetu, komputerów ani telefonów komórkowych. Wydaje się, że pochodzimy dosłownie z prehistorii. Miasta i gospodarka były zniszczone. Panowała wielka bieda materialna i duchowa, ale jednocześnie istniało wielkie pragnienie odbudowy kraju, pragnienie odnowienia go na fundamencie wiary. Potem był Sobór Watykański II, który wydawał się spełniać nasze oczekiwania. Następnie rewolucja kulturalna 68 roku. Trudne lata, gdy wydawało się, że Boża Łódź napełnia się wodą i tonie. Bóg nas jednak poprowadził. Były to jednocześnie lata, kiedy pracowałem przy boku niezapomnianego Jana Pawła II, a potem zupełnie nieoczekiwany dzień 19 kwietnia 2005 roku, kiedy Bóg wezwał mnie do nowego zadania i tylko zupełnie zawierzając Jego mocy, mogłem w tym momencie powiedzieć tak. W ciągu tych 60 lat prawie wszystko się zmieniło, ale niezmienna pozostała wierność Chrystusa. On jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. I to jest pewnik, który wyznacza nam drogę na przyszłość.
Przy okazji obiadu kardynałowie rezydujący w Kurii Rzymskiej przekazali Ojcu Świętemu ofiarę pieniężną na pomoc charytatywną dla potrzebujących w Wiecznym Mieście. Składając Benedyktowi XVI życzenia, kardynał Angelo Sodano przypomniał, że kolegium kardynalskie w środę, czyli w sam dzień papieskiego jubileuszu, ofiarowało dla jego uczczenia obiad dużej grupie rzymskich ubogich. Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że 60. rocznica kapłaństwa papieża to w dziejach Kościoła rzadkość. Ostatnim takim diamentowym jubilatem na stolicy Piotrowej był Leon XIII.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
W kolejnej z audycji poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego i pana doktora Adama Dziuroka, historyków, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie i Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Witam serdecznie.
W dotychczasowych programach doszliśmy do momentu, gdy mimo działań władz komunistycznych w Polsce godzących w Kościół, kardynał Wyszyński wydawał się nie podejmować prowokacji, natomiast dążył do porozumienia i rzeczywiście takie porozumienie zostało zawarte.
Rzeczywiście zostało podpisane porozumienie 14 kwietnia 1950 roku, bowiem kardynał Wyszyński, jeszcze ten nie kardynał, uważał, że należy z komunistami rozmawiać, bowiem Kościół znalazł się w nowej rzeczywistości. Do tej rzeczywistości należy się jednak dostosować, nie tracąc swej tożsamości.
Porozumienie zostało zawarte, choć przyjęte nie było przez wszystkich z entuzjazmem.
Tak, no, Stolica Apostolska była zdziwiona takim rozwiązaniem. Uznała, że w zasadzie takie paktowanie z władzą państwową należy do jej jurysdykcji, że to jest pewne przekroczenie kompetencji, ale ostatecznie przyjęła argumentację Wyszyńskiego, że to była chwila, kiedy należało wyciągnąć rękę do władzy albo przyjąć rękę wyciągniętą przez władzę. Co ciekawe, prymas tłumaczył to, że czas zakończyć ten proces wykrwawiania narodu, że wreszcie Kościół musi mieć ten czas na normalną, zwykłą pracę duszpasterską i warto dlatego zawrzeć pewne porozumienie, nawet z tak podejrzanym, nielojalnym partnerem, jakim byli komuniści. Zresztą bardzo ciekawie prymas to tłumaczył, mówiąc, że tak naprawdę komuniści sami sobie spętali ręce porozumieniem, bo wówczas władze kościelne przez długi okres mogły się odwoływać do punktów porozumienia, wskazując, że komuniści je łamią. Poszczególne punkty dotyczące swobody Kościoła były przez komunistów później łamane, ale był to argument dla Kościoła. Zresztą można powiedzieć, że komuniści poczynili w tym momencie pewien krok w tył, ponieważ już rozpoczęli dosyć ostrą akcję antykościelną, a w tym momencie przyznali pewne prawa, z których wcześniej się już wycofano. Dla Kościoła wydaje się, że porozumienie było pewnym sukcesem. Mówi się o tym, że ono opóźniło znacząco represje w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Sam ksiądz prymas się nie łudził. Wiedział, że chodzi o zyskanie na czasie i rzeczywiście na czasie udało się zyskać. Udało się zyskać ile? Prawie 3 lata. Aż do słynnego non possumus. Przypomnijmy, o co chodziło.
Został wydany dekret o obsadzie stanowisk kościelnych. Oczywiście wydała go Rada Ministrów. Ten dekret nawiązywał niejako pośrednio do konkordatu, bo w konkordacie przedwojennym była mowa o tym, że na pewne stanowiska kościelne na kandydatów musi wyrazić zgoda. Dekret władz komunistycznych polskich zakładał bezwzględną zgodę tejże władzy na tych kandydatów. Wiązało to ręce Kościołowi, bowiem można było w nieskończoność wystawiać kandydatów, a władza mogła się po prostu nie zgodzić. Kiedy nie było ordynariusza, kiedy nie było proboszcza, a na ich miejsce byli tylko administratorzy, nie mogli wykonywać pełni swej władzy, zarówno administracyjnej, jak i jurysdykcyjnej, kościelnej. I właśnie kiedy ten dekret o obsadzaniu stanowisk miał wejść w życie, kardynał się bardzo mocno sprzeciwił. Prymas Wyszyński powiedział, że spraw ludzkich na ołtarzach kłaść nie możemy, non possumus, nie możemy. I to była właśnie główna przyczyna tego sprzeciwu, kiedy wydawało się, że już Kościół jest uległy, że poprzez zgodę na tych administratorów, na funkcjonariuszy Kościoła, władza będzie mogła dysponować w Kościele stanowiskami, tutaj się Wyszyński sprzeciwił bardzo mocno. Nastąpiła bardzo mocna taka stagnacja i zdziwienie, bo wydawało się, że skoro się zgodził na porozumienie w 50 roku, to teraz będzie go można dalej już urobić i dalej kształtować.
Tymczasem prymas wobec 200 tysięcy ludzi zebranych na uroczystości Bożego Ciała w 1953 roku publicznie powiedział właśnie te słowa non possumus i później potwierdził to własnym podpisem i podpisem, także zostało to potwierdzone sekretarza episkopatu, stanowisko Kościoła wobec tej decyzji władz. Co było dalej?
Rok 53 był dla Kościoła bardzo bolesny. W zasadzie rozpoczął go dekret lutowy o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych. 8 maja mamy memoriał episkopatu non possumus i w końcu mamy we wrześniu ogłoszenie wyroku w procesie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, który został uwikłany i oskarżony i skazany za m.in. szpiegostwo na rzecz Watykanu, Stanów Zjednoczonych. Różnego typu oskarżenia pod jego adresem padały. Tak naprawdę były to oskarżenia pod adresem całego Kościoła. Prymas znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji, choćby z tego względu, że w tym momencie był już nacenzurowanym za memoriał non possumus, a dodatkowo władze żądały od niego, żeby potępił biskupa Czesława Kaczmarka. Na to prymas absolutnie nie chciał się zgodzić. Był świadomy tego, że może za to zapłacić najwyższą cenę. Był po prostu gotów na męczeństwo.
Swoim seminarzystom wprost mówił, gdy wam powiedzą, że prymas zdradził, nie wierzcie. Wiele przypadków takich właśnie powtarzało się, nie wierzcie, nie wierzcie. Zapewniał o absolutnej wierności studentów, zachęcał, by za niego odmawiali różaniec, by tej wierności dochował. I we wrześniu został aresztowany.
Właściwie do końca nie wiemy, czy było to aresztowanie, czy było to internowanie. Na różne sposoby jest to dzisiaj komentowane przez samych historyków. Okazało się, że jest wrogiem systemu komunistycznego i samej władzy komunistycznej. Wielokrotnie w 1953 roku Wyszyński, przeczuwając chyba to, co się stanie i widząc wzrost napięcia pomiędzy władzą komunistyczną, a nie tylko Kościołem, a także społeczeństwem, mówił wyraźnie, że wiara jest sprzeczna z ideologią marksistowską. Marksizm został nazwany złem po imieniu. Tego już komuniści nie mogli zdzierżyć. Po drugie, okazało się, że prymas nie będzie miękkim dla nich towarzyszem, tylko będzie nieugiętym i ta jego właśnie osobista, nieugięta postawa stała się bardzo mocno wyraźna w tym właśnie okresie. Zresztą nie były to działania odosobnione, bowiem okazało się, że uderzanie w pasterza, to zgodnie z ewangeliczną zasadą, uderz w pasterza, a rozproszą się owce, było to stosowane także w innych krajach komunistycznych. Myśmy tutaj pominęli zupełnie tak ważny element w historii Kościoła powojennego, jak na przykład rozbicie Kościoła grecko-katolickiego, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, kiedy to właśnie likwidowano ten Kościół, uderzając właśnie w biskupów. I to samo stało się tutaj. Zresztą próba tego aresztowania, czyli też internowania, jakbyśmy powiedzieli, Wyszyńskiego dla komunistów była wzorcowa, jak postąpić z innymi hierarchami. Nie rozpoczynano od najniższych, rozpoczęto od najwyższego, czekano, co się stanie z pozostałą częścią episkopatu, co będzie z zakonami, co będzie oczywiście także z parafiami, bo wydaje się, analizując niektóre dokumenty, że władza komunistyczna chciała w ten sam sposób rozbić inne diecezje, a nawet rozbijać parafie, tak jak to było chociażby na terenie Węgier, Bułgarii czy Czechosłowacji.
Rozszerzmy zatem to spektrum spojrzenia. Te działania skierowane przeciw hierarchom w Polsce nie były odosobnione. To działo się w innych krajach bloku wschodniego.
Inauguracja represji tego największego kalibru, czyli uderzenia w głowy Kościoła, nastąpiła na początku w Chorwacji. Jeszcze w roku 1946 tamtejszy arcybiskup Alojzy Stepinacz stanął przed sądem i był pierwszy taki proces. Ale tak naprawdę modelowe rozwiązanie zastosowano na Węgrzech. I tu też symboliczna data, tak naprawdę w momencie, kiedy prymas Wyszyński przymierzał się do objęcia swojego stanowiska, 26 grudnia 1948 roku zostaje aresztowany prymas Węgier Józef Mindszenty. Bardzo wielu historyków snuje różne analogie między tymi dwoma postaciami. I faktycznie jest sporo podobieństw, ale na pewno różne podejście do systemu komunistycznego. Obaj nie byli, mówiąc oględnie, jego wielbicielami, ale kardynał Mindszenty wyrażał to w sposób zdecydowany. Niektórzy go nazywają wręcz pewnym fundamentalistą antykomunistycznym. był faktycznie bardzo zdecydowanym antykomunistą, wyrażał to na różne sposoby. I jego los był tragiczny w tym sensie, że wytoczono mu pokazowy proces. Nafaszerowano go środkami farmakologicznymi. Pokazano światu tak naprawdę, co można zrobić z hierarchą Kościoła katolickiego. Można było go dokładnie złamać. Tego największego wroga komunizmu na tym terenie można było tak naprawdę upodlić i pokazać tak, jak się chciało, od strony propagandowej. To była pewna nauczka dla Kościoła w Polsce, wyjątkowa przestroga na początku posługi prymasa Wyszyńskiego. Była pewna wskazówka, popatrzcie, co może czekać Kościół w Polsce i samego prymasa. Ale to nie tylko Węgry, to przecież inne kraje, choćby los arcybiskupa Józefa Berana Praskiego, który też został uwięziony. Więc można powiedzieć, że było to pewne modelowe rozwiązanie w bloku komunistycznym, gdzie uderzano w pasterzy Kościoła katolickiego. I to nie tylko prymasa, ale również biskupów. Tak było na przykład w Czechosłowacji, gdzie niemalże cały episkopat znalazł się w więzieniu. To oczywiście osłabiało Kościół i jego zdolność do działania, ale równocześnie powodowało, że stawał się on w coraz większym stopniu możliwy do sterowania przez władze komunistyczne. Ten model czeski próbowano zastosować również w Polsce. On polegał na tym, że w miejsce uwięzionych czy wygnanych biskupów instalowano własnych wikariuszy kapitulnych. Tak naprawdę realizowano w Katowicach, choćby również na ziemiach zachodnich i północnych. Próbowano także w Krakowie.
Do internowania księdza prymasa władze przygotowały się po swojemu. Była inwigilacja, była prelustracja korespondencji, budowa siatki agenturalnej. Szukano wreszcie miejsca. Jaki cel miało to internowanie? To już wstępnie odpowiedzieliśmy.
Chodziło o izolowanie Wyszyńskiego. To była rzecz ciekawa, bo tak, nie jest właściwie uwięziony, nie jest w więzieniu, bo jeśli ktoś jest w areszcie, trzeba mu przedstawić jakieś konkretne oskarżenie. Prokuratorzy nie zajmowali się prymasem. Chociaż szukano, oczywiście, jak mówiliśmy, wiele już dowodów na jego rzekomą winę. Inwigilowano rodzinę, najbliższych współpracowników, starano się przepisać mu różne złe czyny, to się nie udało. To internowanie miało pierwszy cel, izolacja od społeczeństwa. Izolacja, o to by nie mówić. Już powiedzmy dokładnie, że zabrano czasopisma Kościołowi, zabrano całą tubę, jaką było radio i msze chociażby dla chorych, no nie było jeszcze telewizji, nie pozwalano propagować myśli czy też słów prymasa, bo była cenzura i ograniczano nakład czasopism, książek w tym okresie w ogóle właściwie nie wydawano katolickich, ale chodziło o izolowanie od społeczeństwa, że nie ma prymasa. Tu jeszcze jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć, bardzo lubię ten zwrot, którym się zwracał Wyszyński podczas kazania do końca swego życia do słuchaczy, dzieci moje. Pamiętajmy, że to były słowa Interrexa. Nie ma króla, nie ma władzy, zostaje prymas, tak jak było przez wieki, to jest Interrex. Chodziło o zniszczenie wszelkiej władzy. Władzą tylko w tym czasie mogli być komuniści, którzy mieli zawiadywać tym ludem pracującym miast i wsi, bez względu na to, czy ten lud chciał ich, czy nie chciał. Dalej. Chodziło o przygotowanie też procesu pokazowego. Sama izolacja prymasa i zatrzymanie miało pokazać społeczeństwu polskiemu, że on coś jest winien. To tak jak niektóre nasze babcie dzisiaj mówią, jak w gazetach coś pisze, to musi być prawda, bo słowo drukowane to chyba prawda. Więc tak samo wówczas było. Skoro go zatrzymano, to coś musi być na rzeczy, więc urabianie opinii. I oczywiście to przygotowanie procesu pokazowego spełzło na niczym, bo okazało się, że brakło zupełnie koncepcji komunistom. Trzymano go w różnych miejscach i było nie wiadomo, co z nim zrobić. Również w tym samym czasie próbują komuniści naciskać na pozostałą część episkopatu bez prymasa, jak będzie funkcjonował. Więc wybranie bardzo łagodnego, spokojnego klepacza, próba nacisku na Chromańskiego, ale też już tutaj wspomniał pan doktor o tym, że niektórych ordynariuszów usunięto. Z Krakowa usunięto administratora Baziaka, na to miejsce zamianowano dwóch księży kolaborantów, konfidentów właściwie na wikariuszy generalnych, tak było w wielu innych diecezjach.
Dodajmy, że sam prymas Wyszyński, kiedy pierwszy raz jako biskup używał tego zwrotu dzieci moje, mówił, że to by było zuchwalstwem, gdyż wasze głowy niejedne przyprószone są siwizną, moja jeszcze nie. Miał natomiast świadomość, że na płaszczyźnie ducha, a takim przywódcą, liderem, czy też zwierzchnikiem duchowym chciał być, to jest jak najbardziej uzasadnione. Proszę Państwa, do czasów odosobnienia, internowania, więzienia kardynała Wyszyńskiego wrócimy w następnym programie. Tymczasem serdecznie dziękuję za obecność w studiu księdzu doktorowi Józefowi Mareckiemu z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II i panu doktorowi Adamowi Dziurokowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Był to trzeci odcinek audycji wydawnictwa WAM oraz Instytutu Pamięci Narodowej o kardynale Wyszyńskim. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.